Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym sąsiedzkim spotkaniu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzisiaj faktycznie przekazuję ten wykład z Muzeum Narodowego, chociaż jestem w biurze, nie w galerii muzealnej, ale właściwie można powiedzieć na żywo z MNW. Dzisiaj przeddzień końca roku szkolnego chcę Państwa zabrać w podróż, bo będziemy rozmawiali o pejzażu, będę pokazywała różne piękne widoki. Dzisiaj nasze podróże są przez tą pandemię trochę ograniczone. Mam nadzieję, że ten wykład będzie dla Państwa przyjemnością, z przyjemnością odbędziemy tą podróż razem. Będziemy rozmawiali o pejzażu romantycznym, a więc o czasach z początku XIX wieku. Romantyzm umiejscawia się zwykle pomiędzy Wielką Rewolucją Francuską a Wiosną Ludu. Ale chciałam na początku parę słów powiedzieć o samym pejzażu. Pejzaż, a więc widok natury. Artyści zawsze byli bardzo wrażliwi na piękno otaczającego ich świata. I właściwie pejzaże, widoki natury możemy odnajdywać już nawet w sztuce starożytnej, przedstawianych w pewnych bardzo takich schematycznych konwencjach, jak na przykład w sztuce starożytnego Egiptu, czy już w sposób bardzo naturalny, jaki przykłady możemy odnaleźć w malarstwie ściennym, choćby z Pompeju. Jednak pejzaż do pewnego momentu był pewnym komentarzem, pewnym uzupełnieniem głównego tematu malarskiego. Tak się działo w epoce średniowiecznej. W XV wieku pejzaż zaczął stawać się coraz bardziej niezależny. Leo Battista Alberti, renesansowy teoretyk sztuki, architekt, w swoim traktacie o malarstwie zapisał słowa, że obraz ma być oknem na rzeczywistość. I faktycznie to okno się otwiera. To, że obraz, stojąc przed obrazem, nasz wzrok ma podróżować gdzieś w głąb, odkrywać dalekie przestrzenie, dalekie widoki, horyzont, który umiejscowiony jest gdzieś w odległej przestrzeni. Pejzaż, który coraz bardziej staje się już tematem samym dla siebie. Już przestaje być komentarzem głównej sceny, czy to mitologicznej, czy biblijnej, czy historycznej, ale staje się już samym indywidualnym tematem malarskim. Takim pierwszym złotym wiekiem malarstwa pejzażowego był wiek XVII, kiedy to artyści, głównie Holendrzy, zajęli się tym tematem już w sposób taki bardzo, bardzo rozległy i faktycznie możemy mówić, że jest to taki pierwszy okres złotego wieku malarstwa pejzażowego. Ale właśnie drugim takim złotym wiekiem jest wiek XIX. Wówczas nastąpił drugi wielki rozkwit właśnie malarstwa krajobrazowego. I coraz większą wagę przykładano do studiów plenerowych, dlatego że wcześniej wszystkie pejzaże były komponowane w pracowni. Artyści owszem mogli dokonywać pewnych studiów z natury, pewnych szkiców, ale całą kompozycję opracowywali w pracowni. Dlatego te wcześniejsze pejzaże są głównie wytworem wyobraźni artysty, a mniej elementem naśladowania konkretnego miejsca, odtworzenia jakiegoś ulotnego ujęcia. To pojawia się w wieku XIX, w drugiej ćwierci XIX wieku takimi pionierami malarstwa pejzażowego byli artyści skupieni wokół plenerów Barbizon we Francji, a tak zwana szkoła Barbizończyków, a później w drugiej połowie XIX wieku oczywiście impresjoniści. Ale to już są pokolenia artystów, którzy raczej z pokolenia romantyków, o których dzisiaj będę Państwu opowiadać, czerpali inspirację. Romantycy byli przed nimi. Na początek, zanim przejdę już do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, chciałam Państwu pokazać przykłady prac trzech takich czołowych przedstawicieli pejzażu romantycznego, trzech rówieśników, bo wszyscy trzej urodzili się w latach 70. XVIII wieku. Jeden artysta niemiecki i dwóch Anglików. Kaspar David Friedrich. Tutaj widzimy dwa jego obrazy, Opactwo w dębowym lesie i Mnich nad brzegiem morza. Oba te obrazy powstały jako taki zakomponowany duet. Oba były razem prezentowane w roku 1840 na wystawie Akademii Berlińskiej. Oba zostały nabyte przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III i przyczyniły się do kariery Friedricha. Friedrich dzięki temu został członkiem Berlińskiej Akademii. Chcę pokazać tych trzech artystów, bo każdy z nich ukształtował swój bardzo indywidualny styl, a każdy z nich jest charakterystyczny też dla tej epoki romantyzmu. I w twórczości każdego z nich możemy zobaczyć inne aspekty właśnie tej epoki. Tak jak Państwo widzą, Friedrich przedstawia pejzaże w taki bardzo indywidualny sposób. Nie jest to odwzorowanie jakiegoś konkretnego miejsca, a raczej wizja bardzo osobista, wizja bardzo osobistych przeżyć i również wizja pewnej osobistej relacji z naturą. Friedrich mówił w ten sposób: pejzaż nie ma przedstawiać natury samej w sobie, lecz jedynie ją wydobyć z pamięci. Artysta, który ośmiela się nas mamić dosłownym naśladowaniem natury, uzurpuje sobie rolę Boga Stwórcy, a jest tylko zwykły twórca. Jeśli zaś pokornie i szlachetnie stara się pokazać swój stosunek do bezkresnej natury, to zasługuje na nasz szacunek. I proszę zwrócić uwagę, że faktycznie takie refleksyjne są oba te pejzaże. Opactwo w dębowym lesie, które jest właściwie taką kompozycją prawie dokładnie symetryczną, ukazuje właśnie jakieś samotne drzewa, cmentarzysko, a więc i ruiny jakiegoś kościoła opackiego, jakiegoś klasztoru, a więc wprowadza nas w taki nastrój nostalgii, melancholii, zadumy. Proszę zwrócić uwagę, że oba te obrazy zakomponowane są w trzech takich wyraźnych pasach kolorystycznych. Jest to taka bardzo syntetyczna kompozycja. Z kolei Mnich nad brzegiem morza, gdzie tutaj też widzimy bardzo wyraźnie te trzy pasy, pas plaży, pas morza i przede wszystkim bezkresne niebo. Bezkresne niebo, które wręcz można powiedzieć tą sylwetkę człowieka na plaży przygniata, przytłacza, jest ponad nim. Człowiek jest wobec natury takim małym ziarenkiem, ale też, proszę zwrócić uwagę, jest kimś jedynym w swoim rodzaju, jest unikatowy, jest wyjątkowy, jest też godny tego, aby tą naturę podziwiać, aby być jej admiratorem, aby ta natura w pewnym sensie jest adresowana do niego. To całe piękno, ten cały bezmiar. Dla romantyków człowiek podziwiający naturę był homo aviator, czyli taki wędrowiec, pielgrzym, który całe swoje życie przechodzi właśnie jako taki wędrowiec. Kolejnym artystą, którego pracę chciałam pokazać, jest William Turner, artysta angielski. Ten obraz Burza śnieżna parowiec przed wejściem do portu, to jest obraz bardzo znany i właściwie taki sztandarowy przykład pejzażu tego czasu, obraz bardzo wyjątkowy, przenikające się kolory i bardzo dynamicznie pociągnięcia pędzla układające się wręcz w taki wir, w koło w tej kompozycji, zbliżają ten obraz wręcz prawie do abstrakcji, a jest to obraz, który powstał w wyniku indywidualnego własnego doświadczenia artysty. Mianowicie Turner przeżył nocną burzę na statku Ariel, kazał marynarzom przywiązać się do masztu, aby lepiej podziwiać, przyjrzeć się z bliska żywiołowi i przez 4 godziny myślał, że absolutnie nie ocaleje z tej sytuacji, obiecał sobie, że przedstawi to na płótnie i faktycznie powstał ten obraz, gdzie proszę zwrócić uwagę, że sylwetka statku majaczy nam w centrum kompozycji, ale wszystko wokół zbudowane jest faktycznie z żywiołu, fal, wiatru, śniegu, chmur, wszystko to łączy się w ten jeden wir wielkiego żywiołu. A więc proszę zwrócić uwagę, że te pejzaże romantyczne, one oscylują pomiędzy dwoma, wydawałoby się, sprzecznościami. Pomiędzy tym, co widzimy, pięknem natury, to, co nas otacza, a pewną emocją, pewnym przeżyciem, to, co jest wewnętrzne, pewną duchowością, to, co nie zawsze jest widoczne, to, co nie zawsze się ujawnia, to, co jest we wnętrzu człowieka, w jego głowie, w jego sercu, w jego duszy. Jak on osobiście postrzega tą naturę, jak się wobec niej czuje. Często jako właśnie taka mała drobinka wobec wielkiego żywiołu. Ale John Constable z kolei ma trochę inny styl i ten romantyzm u niego ujawnia się inaczej. Podziw dla natury, zanurzenie w piękno natury, bliskość ziemi, bliskość przyrody, bliskość takiego zwykłego, codziennego życia, zachwyt, ale właśnie podziwianie piękna tej codzienności. Widzimy tutaj obraz wóz siana, gdzie przeprawia się przez rzekę jakiś wiejski mieszkaniec wsi z wozem. Pojawiają się tutaj elementy, które w wielu obrazach Constable'a się pojawiają, bo on właśnie z różnych szkiców z natury komponował swoje kompozycje w pracowni i bardzo często powtarzał w różnych obrazach te same elementy. Na przykład ten pies, który Państwo widzą na pierwszym planie, on powtarza się w wielu obrazach, czy choćby dom jego przyjaciela, Willego Lotta, który zresztą do dziś można oglądać, do dziś stoi i też pojawia się w wielu kompozycjach. Wiejski dom nad brzegiem rzeki, rozpościerająca się w dali łąka, na pierwszym planie sylwetki mieszkańców wsi, codzienne życie, piękne malownicze drzewa, które w tych pejzażach romantycznych są bardzo charakterystyczne i niebo. U Constable'a znowu chmury są bardzo ważnym elementem kompozycyjnym. Chmury, przez które prześwieca światło, które kładą cień, które są tym elementem kształtującym światło w całej kompozycji. I przechodzimy teraz już do artystów działających w Polsce, czy artystów też związanych z kolekcją Muzeum Narodowego, chociaż tak jak Państwo widzicie, ta pierwsza akwarela pochodzi z gabinetu rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne już będą z naszych zbiorów. Zygmunt Vogel to jest artysta, który jeszcze działał przed epoką romantyzmu, jeszcze pod koniec XVIII wieku, ale już pewne takie nurty, które rozwinął się później w romantyzmie, pojawiają się w jego twórczości. Przede wszystkim to, co było charakterystyczne dla twórców romantycznych, to właśnie to podróżowanie. Podróżowanie w poszukiwaniu motywów pejzażowych, zbliżanie się do natury. I to, co charakterystyczne dla tutaj sztuki polskiej, to przede wszystkim rozpropagowanie takiego ojczystego grand tour, zbieranie widoków ojczystych, zbieranie takich ojczystych starożytności, tęsknota za dawną świetnością, poznawanie historii, poznawanie własnej kultury, zakochanie w ojczystym pejzażu, to było to, co było charakterystyczne dla tej epoki. I właśnie podróże Zygmunta Vogla, zainspirowane przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, bo dla tego króla też ten artysta pracował, są takim, można powiedzieć, aktem preromantycznym w twórczości, w sztuce polskiej, w polskim pejzażu. Pierwsza taka podróż odbyła się w roku 1787. Stanisław August Poniatowski zlecił Zygmuntowi Voglowi taką trasę po Małopolsce, Pieskowa Skała, Ojców, Częstochowa, do starożytnej berła polskiego stolicy Krakowa, gdzie miał właśnie tworzyć wizerunki zamków, różnych zabytków, tak aby stworzyć taką, można powiedzieć, pewną dokumentację, pewien kanon polskich starożytności. I z tego czasu właśnie pochodzi ta rycina. Później kolejne zlecenie dotyczyło podróży wzdłuż Wisły i rezultatem tych podróży, można powiedzieć, był taki stworzenie takiego kanonu widoków narodowych, który był później też wzorem dla kolejnych artystów. Był taki rodzaj malowanych dziejów, malowanej historii właśnie poprzez widoki rodzimych zabytków. Tutaj widzimy widok Młocin, dzisiaj to jest Warszawa, a tutaj widzimy taki właśnie sielski obrazek towarzystwa nad brzegiem rzeki, pięknych łodzi żaglowych i właśnie te drzewa, które są też takim bardzo ważnym elementem kompozycyjnym, które stają się takim elementem równoważącym kompozycję czy wprowadzającym nastrój. To w późniejszych pracach już takich artystów romantycznych też będzie bardzo charakterystyczne. Zygmunt Vogel kształcił się w malarni Bacciarellego i właściwie trzeba powiedzieć, że ukształtował go jeszcze styl klasycystyczny. I na pewno nie można powiedzieć, że te jego widoki są jakimś indywidualnym przeżywaniem natury, rzutowaniem emocji. Nie, nie, to jeszcze nie jest to. Ale na pewno to, że przedstawia rodzimy pejzaż, to, że właśnie tworzy tą dokumentację tych polskich starożytności, to już jest taki element, który będzie później kontynuowany przez artystów związanych z romantyzmem. Warto też wspomnieć, że jest to artysta, który był synem kuchmistrza królewskiego i który dzięki opiece możnych, który wcześniej stracił ojca i dzięki opiece możnych protektorów zyskał wykształcenie i mógł być też takim nadwornym artystą, zrobić dobrą karierę. Kolejnym artystą, o którym chciałam wspomnieć, jest Wincenty Kasprzycki, który studiował malarstwo już na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, również na Uniwersytecie Wileńskim. Jest artystą związanym z Warszawą. Tworzył weduty, widoki wnętrz, portrety, też również obrazy o tematyce historycznej i rodzajowej, a więc nie tylko pejzaże. Zajmował się również litografią. na zamówienie Aleksandra Potockiego stworzył wizerunki budynków, pawilonów, pałaców z dóbr wilanowskich, a więc Wilanów, Natolin i również wizerunki Moresinku. Tutaj widzimy widok parku w Natolinie, widok tak zwanej Holenderni. Była to zbudowana w parku taka nawiązująca do tradycji, taka historyzująca budowla, nawiązująca do tradycji średniowiecznej, taki sielankowy folwark, można powiedzieć, ale oczywiście była to budowla parkowa. Widzimy tutaj bardzo taką sielską scenę, gdzie otaczające ten taki idylliczny folwark zwierzęta, postacie, które pojawiają się przy takich zwykłych pracach wiejskich, wprowadzają taki nastrój sielanki, idylli. I też proszę zwrócić uwagę na roślinność, która dominuje ponad motywem architektonicznym, jest tutaj tym elementem dominującym, i też światło, które tutaj jest też bardzo ciekawie poprowadzone. Mamy taki cień wysokich drzew na pierwszym planie. Sama ta holendernia oświetlona jest światłem, co wprowadza taki bardzo też idylliczny, pastoralny nastrój. Kolejny obraz, widok Moresinka w Wilanowie, gdzie też pojawiają się sceny rodzajowe, które opowiadają nam też takie pewną ciekawą historię. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy gościem, który przybywa z wizytą. Widzimy dorożkę, która przybywa na brzeg rzeki. Widzimy prom, który przepływa z jednej strony na drugą, który prawdopodobnie zaraz po nas przypłynie. I widzimy właśnie mały pałacyk zanurzony w zieleni. Widzimy parę zakochaną, która właśnie w altanie ma umówioną jakieś spotkanie, jakąś schadzkę. Możemy przyglądać się poszczególnym scenom, różnym postaciom umieszczonym tutaj w tym pejzażu. I ponad wszystkim mamy widok, właśnie taki bardzo ulotny widok tęczy, jakieś chmury burzowe, jakiś deszcz, i na ich tle rozpina się łuk tęczy. A więc znowu taki bardzo sielankowy widok, i gdzie głównym tematem właściwie staje się natura, która dominuje ponad tą architekturą, dominuje ponad postaciami, chociaż wśród nich właśnie możemy też odczytywać pewne historie. I jeszcze jeden widok z pałacu, widok pałacu w Natolinie, ale też proszę zwrócić uwagę, że właśnie pałac zatopiony jest w pejzażu. To natura jest tutaj tym elementem dominujący. A poza tym znowu życie wprowadzają właśnie te małe sceny rodzajowe na pierwszym planie. Ten obraz, który Państwo widzą, to już jest obraz innego artysty, Christiana Breslauera. Christian Breslauer był wychowawcą wielu pokoleń polskich pejzażystów. Zreformował akademicki system nauczania w Katedrze Pejzażu w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Wprowadził właśnie taki nowatorską metodę edukacji artystycznej, a mianowicie zainicjował obowiązkowe wycieczki po kraju dla swoich studentów, dla swoich uczniów, do Ojcowa, w Tatry, na Litwę, które z jednej strony sprzyjały poznawaniu rodzimego pejzażu, rodzimej kultury, bezpośredniej bliskości z naturą i właśnie prowokowały do podejmowania właśnie w nowy sposób tematów pejzażowych. I tu mamy jeszcze znowu widok Natolina, ale proszę zwrócić uwagę, że ten natoliński pałac raczej no nie jest tutaj znowu głównym tematem, a raczej ten park angielski w stylu angielskim, naśladujący taką dziką przyrodę, jest tutaj głównym tematem obrazu. I takie bukoliczne sceny pasterskie też z trzodą, z krowami na pierwszym planie uzupełniają ten sielankowy nastrój całej kompozycji. Christian Breslauer kształcił się w artystycznych uczelniach Europy w Berlinie, w Düsseldorfie. Otrzymał również stypendium rządowe do Włoch, gdzie w zamian za to stypendium miał wykonać dwie kopie w galerii Pittich, też kopie pejzaży Jacopa Ruizdela, ważnego artysty XVII-wiecznego, i Salvadora Rossi. I najprawdopodobniej ten pejzaż, który Państwo teraz widzicie, właśnie pochodzi z tej włoskiej wyprawy. Proszę zwrócić uwagę, że pojawia się tutaj zupełnie inna kolorystyka, kolory znacznie jaśniejsze, cała kompozycja mniej intensywne niż te, które pojawiały się w poprzedniej kompozycji. Cała kompozycja jest prześwietlona słońcem, choć pokazuje nam taki wąwóz skalisty. I też pojawia się tutaj takie ciekawe zadanie malarskie, które myślę, artysta świadomie sobie zadał, gdzie ten wąwóz otwiera się takimi zacienionymi skałami, a słońce zalewa jego dalszą część, gdzie ponad strumieniem rozpięty jest kamienny mostek. A więc ta gra cienia i światła, przestrzeni zacienionej i przestrzeni oświetlonej, a wszystko umieszczone w takim głębokim wąwozie. Jest to właśnie takie, można powiedzieć, ćwiczenie malarskie. Jest to obraz dość wyjątkowy w twórczości Breslauera, odznaczający się taką zupełnie inną atmosferą niż te widoki, które zwykle komponował. I tutaj już bardzo nastrojowy pejzaż, krajobraz z jeziorem i kościołem gotyckim, gdzie faktycznie ten romantyczny sentymentalizm jest bardzo widoczny. Rozległy pejzaż pod bardzo malowniczymi obłokami, pod takim różowym światłem no, nieokreślonego momentu dnia, czy to jest już popołudnie, czy, ale faktycznie światło jest bardzo nastrojowe, też pejzaż zamglony. Gotycki kościół, który zagubiony jest, bardzo malutki, zagubiony w naturze. Postacie ludzkie, które są takimi właśnie wędrowcami podziwiającymi bezmiar przestrzeni natury wokół. Pod wielkim niebem, tafla jeziora. To są takie bardzo nastrojowe, romantyczne klimaty. Breslauer często podróżował po Europie Północnej, do Francji, Szwajcarii, Niemiec, podróżował również do Skandynawii i tutaj mamy właśnie taki krajobraz północny z jeziorem i zamkiem. I podobnie jak w tej poprzedniej kompozycji, rozległa natura, dominujące nad nią niebo, pewien takie poczucie monumentalności, bezmiaru, bardzo szeroki pejzaż i właśnie taki bardzo nastrojowy, w takim specyficznym świetle, trochę zamglony i z małymi postaciami umieszczonymi w pejzażu, których proporcja do całej kompozycji pokazuje, jak drobnym elementem całego kosmosu jest człowiek. I tu jeszcze jeden widok Krystiana Breslauera, zamek w Trokach na Litwie, zamek, który bardzo często pojawia się w pejzażach polskich artystów tego czasu, który on obecnie jest odbudowany, zrekonstruowany, ale ten XIV-XV-wieczny zamek zbudowany na półwyspie przez ojca księcia Witolda Kiejstuta, który w dawnych czasach był stolicą Litwy, później przebudowany, ale później przebudowany jeszcze w czasach renesansu, ale zrujnowany w czasie wojen z Moskwą, był właśnie w tamtym czasie taką bardzo malowniczą ruiną nad jeziorem. Część tego zamku znajduje się na półwyspie, część też na wyspie, a więc takie bardzo, bardzo malownicze ruiny w sam raz dla artystów związanych właśnie z tym nurtem romantycznym. Często, często malowane. I chciałam pokazać Państwu też pracę uczniów Jana Breslauera. Wojciech Gerson był jednym z nich. Artysta, który też odbywał właśnie podróże po kraju, też dokumentował właśnie te polskie z starożytności, postulował sformułowanie właśnie takiej sztuki narodowej poprzez właśnie ten pejzaż, odtwarzanie tego pejzażu ojczystego, choć sam artysta generalnie raczej był na takich pozycjach realistycznych. To jednak proszę zwrócić uwagę, w tych ruinach Baszty Zamkowej w Ojcowie też ten nastrój pewnej takiej samotności, tajemniczości, te ptaki, które latają wokół tych malowniczych ruin, wprowadzają taki trochę, można powiedzieć, romantyczny nastrój. Choć Gerson raczej miał takiego ducha dokumentacyjnego, chciał dokumentować te polskie starożytności. No pamiętajmy, że w tym czasie Polska jest pod zaborami i właśnie ten pewien postulat sztuki narodowej, odtwarzania tej kultury narodowej, historii narodowej poprzez te pejzaże rodzime, no jest takim elementem patriotyzmu, wyrażenia patriotyzmu w tym trudnym czasie. I jeszcze jeden artysta, Józef Szermentowski, który też był uczniem Breslauera, Odpoczynek oracza, jeden z takich bardziej znanych jego obrazów. Szermentowski również uczył się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Podejmował też wędrówki plenerowe. Osiadł ostatecznie w Paryżu, choć cały czas podejmował temat polskiego pejzażu. Ten obraz również powstał we Francji. Jest to jeden z pierwszych obrazów, jaki namalował po przyjeździe do Francji. We Francji spotkał się właśnie ze szkołą, o której już Państwu wspominałam, artystów, którzy jeździli na plenery w okolicach Barbizon, tak zwanych barbizończyków, którzy właśnie przecierali szlaki temu prawdziwemu malarstwu plenerowemu. Pod ich wpływem Szermentowski starał się uchwycić zmienność warunków atmosferycznych, ulotność momentów, światła, nastroju, pogody. I proszę zwrócić uwagę, też zaczął stosować taką bardziej już intensywną kolorystykę, porzucił taki ton muzealny, który często artyści wcześniejsi stosowali, takich troszeczkę przygaszonych, przyciszonych kolorów, tak zwany taki muzealny filtr, a na korzyść takich bardziej już żywej, naturalnej kolorystyki. Odpoczynek oracza, a więc temat, wydawałoby się, najważniejszy tego obrazu, też jest tutaj ukazany w takim zanurzeniu w naturę. To znowu te dęby, które zajmują centrum kompozycji, są raczej głównym tematem. To, jak widzimy je na tle błękitu nieba, na tle tych obłoków, a nie postacie ludzkie, nie sam ten oracz odpoczywający. On zanurzony jest w tą przyrodę, związany jest z tą ziemią, związany jest z tą naturą. Podobnie jest zwierzęta, które mu towarzyszą. Człowiek i zwierzęta jako taki element tej wielkiej, pięknej natury. Raczej rośliny, raczej łąki, pola, drzewa. To jest główny temat tej kompozycji. Jan Nepomucen Głowacki to jest artysta z kolei, który związany jest z Krakowem, z Krakowską Szkołą Sztuk Pięknych, gdzie uczył się, studiował również w Pradze, w Wiedniu, a później został, po powrocie do Krakowa, został profesorem Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Swoje prace pokazywał w wielu miastach, w Krakowie i w Warszawie, ale również w Rzymie, w Wiedniu. Jest to jeden z pierwszych artystów, który malował widoki Tatr i okolic podgórskich. Zajmował się również innymi tematami, tematami religijnymi, rodzajowymi, portretami, tematami mitologicznymi, ale charakterystyczne są dla niego właśnie te widoki górskie. Tutaj Państwo widzą Ogrodzieniec, a więc znowu ruiny zamku w takim skalistym otoczeniu. Temat bardzo charakterystyczny właśnie dla takiego ducha, ducha romantyzmu. I widok na miasto w dolinie, gdzie proszę zwrócić uwagę, te monumentalne góry rozpościerają się wysoko, wysoko ponad tym miasteczkiem obwarowanym, zresztą umiejscowionym nad jeziorem w dole, w nizinie, gdzieś u stóp tych monumentalnych gór. A więc znowu ten ogrom natury, który dominuje ponad tym, co wytworzył człowiek. Aleksander Kocis, tak jak Państwo widzą, ten widok wszyscy poznajemy, widok Giewontu. Też związany jest z Krakowską Szkołą Sztuk Pięknych. Jest to artysta, który urodził się w rodzinie chłopskiej i bardzo często odtwarzał w swoich obrazach taką niedolę ludu podhalańskiego. Także nawet oskarżano go o taką nieestetyczność, przez to, że podejmował właśnie tematy już zbliżające się, takie bardziej realistyczne, właśnie pokazujące życie prawdziwe, życie wiejskiej rodziny. Przez to tworzył też takie bardziej obrazy wyestetyzowane, które wiedzą, że się lepiej sprzedadzą. Za chwilę Państwu taki pokażę, ale ten pejzaż, który Państwo widzą, no to przede wszystkim jest to tak zwany pejzaż czysty, czyli nie mamy tutaj śladów obecności człowieka. Tutaj już tematem jest czysta natura. Nie mamy tych scenek rodzajowych, które uzupełniają. Nie mamy nawet żadnego budynku, żadnego wytworu ludzkiej cywilizacji, a jedynie natura i ogrom tej stworzony przez naturę, te wielkie góry przykrywające je niepokojące obłoki są głównym tematem i wyłącznym tematem tej kompozycji. Te czyste pejzaże to jest też taki element nowatorski, właśnie powstający w tym czasie. O, a tutaj mamy właśnie taki obraz, właśnie bardzo dokładnie wykończony, który ewidentnie malowany jest z myślą o sprzedaży dzieci przed chatą w górach, gdzie właśnie na tle tych monumentalnych gór pojawia się taka malownicza chatka i właśnie dzieci, które są też takim zawsze tematem pociągającym, bardzo estetycznym, wzruszającym. Także widać, że jest to taki obraz z nastawieniem właśnie na wystawę, na sprzedaż. Józef Marszewski z kolei związany jest z Akademią Petersburską, tam studiował, podróżował po Europie, dłużej przebywał w Düsseldorfie, gdzie też studiował, to jest też taka bardzo ważna szkoła pejzażowa tamtego czasu. Malował bardzo nastrojowe pejzaże, zachody słońca, nokturny, właśnie tajemnicze ruiny. No i tutaj mamy znowu zamek w Trokach przy zachodzie słońca. Także tutaj jesteśmy już pewni, skąd pochodzą te różowe odblaski barwiące niebo, odblaski, które pojawiają się w wodzie jeziora. Jest to moment zachodu słońca, gdzie na tle nieba, które przechodzi od błękitu poprzez takie złotawe odblaski po róż, majaczą właśnie takie monumentalne ruiny, zamczysk. I jeszcze dodatkowo odbijają się w tafli jeziora, która jest dokładnie gładka jak lustro. A więc proszę zobaczyć, że ten sentymentalizm jest tutaj posunięty, no, ktoś by powiedział, do granic wytrzymałości, ale faktycznie jest to kompozycja bardzo, bardzo nastrojowa. I kolejna kompozycja, właśnie pejzaż nocny, czyli nocturn. Pejzaż z wiatrakami, gdzie widać wyraźnie nawiązanie do malarstwa holenderskiego, inspiracja dawnym malarstwem holenderskim w samej tematyce wiatraków, ale też w samej układzie kompozycji, w nastroju tej kompozycji. Jest to widoczne. Jest to kompozycja, która właśnie powstała w Düsseldorfie i gdzie wielu artystów inspirowało się właśnie tego, też właśnie tym dawnym malarstwem i tworzyło tego typu kompozycje. Tutaj też jest to takie, można powiedzieć, znowu zadanie malarskie związane ze światłem, bo proszę zwrócić uwagę, jest to kompozycja nocna, ale ona jest rozświetlona i to kilkoma źródłami światła. Mamy to odblask światła, mamy odblask księżyca, który taką srebrzystą poświatą oświetla cały ten pejzaż, wydobywa nam rzekę, wydobywa nam wzgórza, wydobywa nam zarysy jakiegoś zamku czy miasta, no w końcu wyraźnie widoczne na pierwszym planie podświetla od tyłu sylwetki wiatraków, no ale pojawiają się tutaj jeszcze inne źródła światła, pojawia się ognisko, wokół którego zgromadzeni są chłopi i widać wyraźnie, że na drugim brzegu jeziora też pojawia się inne ognisko, inny płomień, który odbija się jeszcze we wodzie. A więc proszę zwrócić uwagę, że artysta tutaj pokazuje nam światło różne w różnych wydaniach, w różnych odcieniach, o różnym zasięgu, no i też to światło w różny sposób oddziaływuje na otoczenie i też na siebie nawzajem te źródła światła oddziaływują. Oczywiście ten pejzaż nocny, te obłoki tworzą też taki bardzo specyficzny nastrój. I jeszcze jeden pejzaż Marszewskiego, krajobraz górski. I proszę zwrócić uwagę, no tutaj już artysta pozwolił sobie na naprawdę bardzo, bardzo bogatą kolorystykę. Ośnieżone szczyty w różowej poświacie, nie wiemy zachodzącego czy wschodzącego słońca, w dolinach mgła w takim błękitnym odcieniu i zieleń pierwszego planu i tych sylwetki ludzkie, które pojawiają się, które są tym odniesieniem do miejsca człowieka wobec tego ogromu natury. W galerii malarstwa XIX wieku w naszym muzeum mogą Państwo oglądać nie tylko prace polskich artystów, ale również artystów zagranicznych, które są z naszej kolekcji i które pokazują w takim szerszym kontekście tą twórczość artystów rodzimych. I tutaj Carl Friedrich Lessing, krajobraz górski, artysta, który właśnie również związany jest z Akademią w Düsseldorfie. Ja już o niej wspominałam. Artysta, który tworzył swoje kompozycje w duchu, można powiedzieć, tej tradycji od inspiracji malarstwem Kaspara Friedricha, pokazującej właśnie te drobne postacie ludzkie na tle monumentalności natury, potęgi gór, na tle bardzo malowniczego nieba. No i podobnie jak było wcześniej, ale ten obraz faktycznie zachęcam, żeby Państwo odwiedzili naszą galerię. To jest bardzo duży obraz, przed którym naprawdę można bardzo, bardzo długo stać i nasz wzrok może podróżować i po tych wyniosłych górach przyglądać się temu szczegółowo odmalowanemu miasteczku, które chociaż ma wieże, ma kościół, jest porządnie murowane, to jednak i tak jest okruchem wobec tej potęgi natury. I te małe postacie na pierwszym planie. Wszystko, co pokazuje nam ten dystans wobec tego, co może wytworzyć człowiek, a tego, co wytwarza natura i jej potęga. Georges Bernard Michel, artysta francuski, który znowu nawiązuje właśnie do tej tradycji XVII-wiecznych pejzaży holenderskich, nawiązuje do Rembrandta, to jest bardzo widoczne tutaj i w stylistyce, i w kolorystyce. Wiatraki na Montmartre. Proszę zwrócić uwagę, że w tamtym czasie, lata 20-30 XIX wieku, Montmartre to jest podparyska wieś, właśnie wiatraki, wzgórza. To jest artysta, który bardzo oddziałał na artystów późniejszych, również na artystów realistów, ale właśnie ta jego inspiracja tym rembrandtowskim światłocieniem, tą holenderską stylistyką była podziwiana przez kolejne pokolenia. Między innymi właśnie Jules-Louis Dupré czerpał wiele inspiracji z malarstwa Michela. Tu znowu mamy krajobraz nocny, krajobraz w świetle księżyca, gdzie widzimy właśnie zarys miasteczka z taką wysoką wieżą. Na pierwszym planie rzeka i przez most przechodzi pojedyncza sylwetka jakiegoś mężczyzny, ale proszę zwrócić uwagę, że w tym nocnym pejzażu, pod tymi obłokami podświetlonymi światłem księżyca, w centrum kompozycji, na moście, ta samotna postać właśnie stwarza taki nastrój osamotnienia, pewnej samotności. Tak samo ta wieża, która tam pojawia się w tle, też majaczy samotnie na tle nieba. Także mamy tutaj nastrój melancholii, zadumy i właśnie takie poczucie osamotnienia, pewnej samotności w tej nocnej atmosferze i też w tej całej naturze. Można powiedzieć, że jest to taki pejzaż widziany oczami duszy, właśnie gdzie ten nastrój pojawia się, wychodzi na plan pierwszy. A tutaj inny nastrój, tego samego artysty, ale o pejzaż już w porze dziennej, krajobraz zestawem, gdzie proszę zwrócić uwagę, pojawiają się bardzo takie intensywne zielenie, intensywne błękity i ten nastrój jest już zupełnie inny. Dupré przyjaźnił się z Teodorem Rousseau, wspólnie podróżowali, odbywali wspólne podróże, malował w plenerze, także tworzył takie już podwaliny właśnie malarstwa plenerowego. Charles-François d'Aubigny, artysta, który swoją pracownię miał na Łodzi, Le Botin, taką miał małą łódkę zadaszoną, która była właśnie taką pływającą pracownią, z której mógł tworzyć właśnie widoki rzeki, widoki natury, która ją otacza. Nie wiem, czy Państwo mieli takie doświadczenie, kiedy płynie się po rzece, na przykład kajakiem, człowiek zaczyna oglądać naturę z zupełnie innej perspektywy. Nie z perspektywy drogi, którą wybudował człowiek, nie z perspektywy tarasu, budynku, który jest stworzony przez człowieka, tylko z zupełnie innej perspektywy. Właśnie z tej perspektywy dzikiej, tak jakbyśmy byli zanurzeni w tej dzikiej naturze. Właśnie kiedy płynie się łódką albo kajakiem, kiedy jest się bardzo blisko wody, kiedy jest się pomiędzy szuwarami, ta perspektywa jest zupełnie inna. I nic dziwnego, że artyści, którzy podążali właśnie tą drogą pejzażu, właśnie lubili korzystać właśnie z takich widoków, z takich perspektyw. D'Aubigny jest jednym z głównych twórców właśnie tej szkoły Barbizon, która jako właśnie pierwsza wychodzi tak radykalnie w plener. Później w latach 60. XIX wieku D'Aubigny będzie wspierał również impresjonistów w ich pierwszych oficjalnych wystąpieniach. Nie wspomniałam jeszcze Państwu, że Jean-Louis Dupré, artysta, którego pokazywałam wcześniej dwie prace, przyjaźnił się z George Sand, przyjaźnił się z Chopinem, przyjaźnił się z Delacroix. I tutaj już na końcu właśnie chciałam pokazać Państwu obrazy związane trochę z Chopinem, bo ten pierwszy to jest namalowany przez George Sand, ukochana Chopina, miała swoją, była malarką, amatorką, miała swoją taką unikalną technikę twórczą. Mianowicie odbijała z szablonu na papierze pewne plamy, a później retuszowała je piórkiem albo małym pędzelkiem. Z tej wychodziły wówczas właśnie kompozycje takich onirycznych, fantazyjnych pejzaży, a więc jest to nie odtworzenie realnej natury, ale taka kompozycja całkowicie fantastyczna, bardzo nastrojowa. Ciekawe jest, że tą akwarelę podarowała naszemu muzeum wnuczka pisarki. Takie akwarele bardzo podobne są również w kolekcji Louvre'u, ale to bardzo cenne dla nas prezent. Z przyjacielem Chopina był również Teofil Kwiatkowski, którego obrazy teraz oglądamy. Artysta, który wykształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, który był uczestnikiem powstania listopadowego i po upadku tego powstania wyemigrował do Francji, gdzie też kontynuował naukę artystyczną, gdzie znał Mickiewicza, przyjaźnił się z rodziną Czartoryskich. Jest autorem bardzo wielu prac związanych z Chopinem i z fonografią właśnie tego artysty. Tworzył też takie kompozycje alegoryczne o wymowie patriotycznej, ale dzisiaj interesują nas jego pejzaże. I tu widzimy widok portu w Awignonie. To jest widok z podróży jego na południe Francji, ale ciekawe jest, że w Awignonie znajdował się obóz uchodźców, wśród których było bardzo, bardzo wielu Polaków, którzy właśnie z opresji, w czasach zaborów, właśnie po powstaniu emigrowali do Francji. Także te widoki właśnie z Awignonu, związane właśnie z tym obozem uchodźców, mogą Państwo tutaj zobaczyć. Teofil Kwiatkowski poślubił Francuzkę. Lato spędzali zawsze w majątku żony w Burgundii. Stamtąd pochodzą te piękne pejzaże, romantyczne w nastroju, bardzo niewielkie, bardzo intymne obrazy, malowane właściwie wyłącznie plamą barwną. Proszę zwrócić uwagę, że Kwiatkowski tutaj ma już zupełnie inną technikę niż to, co do tej pory oglądaliśmy, gdzie widzieliśmy bardzo wystudiowany, jednak taki tradycyjny rysunek kształtujący poszczególne elementy kompozycji, góry, drzewa, jeziora, budynki. A tutaj widzimy, że artysta kształtuje całą formę plamą barwną. Wszystko prześwietlone jest słońcem. Te odblaski światła na drzewach, liściach, wodzie są też takim bardzo ważnym elementem kształtującym te kompozycje. Też taka bardzo chropowata faktura, która już przypomina technikę, którą będą później stosowali, będą stosowali impresjoniści. I to już jest ostatnia praca, jaką dzisiaj chciałam Państwu pokazać. Mam nadzieję, że ta podróż przez różne widoki, różne pejzaże i rodzime, i zagraniczne była dla Państwa przyjemna. I mam nadzieję też, że mimo pandemii uda się Państwu też realnie odwiedzić w te wakacje jeszcze równie piękne widoki. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.